Godzina 9:38 poranek wnet, trzecia godzina. W studiu cały czas jest z nami pani Magdalena Merta. Rozmawiamy o rocznicy katastrofy smoleńskiej, ale rozmawiamy też o pamięci, o świętej pamięci Tomaszu Mercie, o jego dorobku intelektualnym i o Polsce dzisiejszej. No właśnie, przez te kilka lat rządów Platformy Obywatelskiej wielokrotnie widzieliśmy taki bardzo niedobry, po prostu po ludzku nawet niedobry stosunek władzy do przynajmniej części rodzin smoleńskich. W propagandzie tworzono właściwie, czego ci ludzie tutaj chcą, pewnie chodzi im po prostu o odszkodowanie i w ogóle o co chodzi. Czy pani przez te ostatnie dwa lata czuje, że stosunek władzy do ludzi najbardziej okaleczonych w tej katastrofie się zmienił?
Tak, z pewnością ten stosunek jest o wiele bardziej ludzki i zaczęliśmy być traktowani podmiotowo. Przestaliśmy być złem koniecznym, jakimś dodatkiem do całej niewygodnej sytuacji, a zaczęliśmy być partnerami polskiego państwa. To jest możliwe również dlatego, że zaczęliśmy mieć to państwo. Już nie tylko ten twór, którego najbardziej stabilnym elementem była kamień kupa, tak? Tylko przystąpiono do rzeczywistej odbudowy polskiej państwowości. I dzisiaj jesteśmy w dużo lepszym położeniu, choć oczywiście te sześcioletnie zaniedbania, ten czas, który nas dzielił od katastrofy, dużo zmienił na niekorzyść. To znaczy te same decyzje, jakie podejmowane zaczęły być na nim w 2016 roku, tak? po wygranych wyborach. Podejmowane wtedy, w 2010 roku, przyniosłyby dużo większe efekty. Ten czas niestety pracował na naszą niekorzyść.
Pojawiły się wczoraj informacje, nie wiem, czy one są prawdziwe, ale pojawiły się, że nie wszystkie rodziny zostały odpowiednio zaproszone na jutrzejsze, na uroczystości, że tam doszło znów do jakichś, przynajmniej
na wczorajsze uroczystości.
Tak, czas mi się tutaj trochę radiowo miesza. Na wczorajsze uroczystości, że nie wszyscy zostali potraktowani odpowiednio. Czy to rzeczywiście była prawda? I w ogóle, czy jak w tej chwili wygląda sytuacja rodzin smoleńskich? Czy państwo stanowicie jedno środowisko, czy jednak te podziały są zbyt ostre?
Ja myślę, że tak naprawdę wszystkich nas łączy żałoba. Ja nigdy nie demonizowałam podziałów politycznych, tego, że mamy inne poglądy. No może mamy inne poglądy. Oczywiście, że mamy, ale mamy wspólną aleję na grobów, na powązkach, wspólną żałobę w sercach i ja nigdy jakoś nie miałam wrażenia, że dzielą nas jakieś nieprzebyte przepaści. Jeśli chodzi o potraktowanie rodzin, to niestety jest w tym dużo prawdy. Znaczy, ja myślę, że ten błąd tam ostatecznie został naprawiony. Mam wrażenie, tylko został naprawiony zbyt późno, to znaczy na tyle późno, czy na tyle przyjęto tryb, nie wiem, tej naprawy niewłaściwy, że nawet ci, którzy ostatecznie dostali te zaproszenia, uznali, że one nie są zaproszeniami, tylko afrontem. I rzeczywiście mi minister Sasin, który najwyraźniej żył w przekonaniu, że wszystko jest w porządku i mówił w mediach, że rodziny zostały zaproszone, nie był świadom, że to niekoniecznie tak optymistycznie wygląda. Ja sama nie wybrałam się na to odsłonięcie właśnie z takiej potrzeby solidarności z tymi, którzy nie zostali właściwie potraktowani, bo ja tutaj nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. Ale podjęłam taką decyzję, pamiętając swój głęboki ból po premierze filmu Smoleńsk. Tam również duża część rodzin nie została zaproszona na tę premierę. I pamiętam, jak ojciec jednej z ofiar powiedział, że najwyraźniej to dlatego, że jego córka była zwykłą stewardesą, to oni nie byli dość ważni, żeby ich zaprosić. I pamiętam głęboki ból, głęboki żal, jaki wtedy czułam, głębokie takie poczucie niesprawiedliwości. I żałowałam, że znalazłam się w tym gronie wybranych, którzy akurat zostali zaproszeni. I wtedy pomyślałam sobie, że nigdy więcej. Jeżeli się nie zaprasza wszystkich, to ja będę z tymi, których się nie zaprasza, a nie z tymi, którzy tego zaszczytu dostąpili. I stąd moja wczorajsza decyzja. Uznałam, że dużo gorzej będę się czuła, będąc tak tam i myśląc o tych, których zlekceważono, niż nie będąc wśród tych odsłaniających. Zresztą myślę, że ta uroczystość się spokojnie by ze mnie udała, była piękna, podniosła i moja nieobecność tam w ogóle nie ważyła.
W studiu jest kolejny gość, pani Magdalena Marta cały czas z nami zostaje, a przyszedł profesor Piotr Witakowski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Pan profesor już się stał człowiekiem instytucją w sprawach dochodzenia do prawdy o katastrofie smoleńskiej. Organizował pan konferencje smoleńskie, konferencje niezależnych naukowców, kiedy jeszcze Rzeczpospolita Polska nie za bardzo chciała się tym zajmować. Uczestniczy pan również w pracach zespołu, który dzisiaj tworzy zaplecze podkomisji smoleńskiej kierowanej przez ministra Antoniego Macierewicza. Panie profesorze, mamy się podobno dzisiaj dowiedzieć czegoś nowego. Jakiś dokument ma być przedstawiony. Ja rozumiem, że pan nie może przed przedstawieniem dokumentu nam opowiedzieć, co w nim będzie, ale może nas pan przynajmniej wprowadzić, czego się mamy spodziewać.
Myślę, że to, co dzisiaj się wydarzy, a więc przedstawienie tego raportu, który został przygotowany, no nie będzie w gruncie rzeczy niczym zaskakującym. Ja powinien powiedzieć tak, że jeśli chodzi o ustalanie wszystkich okoliczności związanych z katastrofą smoleńską, to zawsze, tak jak przy każdej katastrofie, należy kolejno ustalić najpierw przebieg wydarzeń, potem, mając ten przebieg wydarzeń, no, trzeba ustalić, jakie były przyczyny, że ten przebieg wydarzeń był taki, a nie inny. A potem, mając już to wszystko, co najwyżej, można zastanawiać się, kto jest za to odpowiedzialny. Otóż te pierwsze dwa zadania, czyli ustalenie przebiegu, a następnie ustalenie przyczyn, są zadaniami stricte naukowymi, czy naukowo-badawczymi. I jeśli chodzi o ustalenie przebiegu, to on w moim przekonaniu został już ustalony w trakcie wszystkich tych konferencji smoleńskich. Mamy dokument, który każdy może sobie odtworzyć ze strony internetowej konferencjasmoleńska.pl. Tam zobaczy po prostu dokument wśród wielu innych, który się nazywa "Co wiemy o przebiegu katastrofy smoleńskiej". A więc zobaczymy, że właściwie wiedzieliśmy już wtedy wszystko. Teraz jest praca nad ustaleniem przyczyn, dlaczego ten przebieg tak wyglądał, a nie inaczej. I to było zadanie podkomisji, główne zadanie podkomisji. W dużej mierze zostało ono już wykonane.
Ale czy zostało wykonane, to znaczy, że, przepraszam, ale dysponujemy dowodami na to, że to, o czym w mediach mówi pan minister Macierewicz, czyli że nastąpił wybuch, to jest jakby udokumentowane jakimś dowodem. Czy to jest teza możliwa, ale nieoczywiste?
Powiem tak. Powierzchnia Ziemi jest taką księgą, na której zapisuje się przebieg każdego wydarzenia, w szczególności takiej katastrofy, jak właśnie w Smoleńsku. Jeśli się czyta tą księgę, to na tej podstawie można odtworzyć przebieg i widać, że ten samolot nie uderzył w ziemię i w wyniku tego uderzenia się rozbił, lecz na ziemię spadły oddzielnie jego szczątki. On się rozpadł w powietrzu, a więc nie była to katastrofa typu 1, tylko katastrofa typu 2. Rozpad nastąpił w powietrzu, a na ziemię spadły oddzielnie jego szczątki. Przy czym te szczątki są rozsypane na dystansie ponad 500 metrów. Co więcej, akurat jeżeli przyjrzymy się, jakie szczątki gdzie leżą, to nie ma wątpliwości, jak wyglądał przebieg tej katastrofy. A więc najpierw rozpadło się lewe skrzydło, przy czym ta rozpad lewego skrzydła nie wyglądał w ten sposób, że ono się samoczynnie rozpadło, tylko że najpierw została odcięta końcówka tego skrzydła, długości około 6,5 metrów. W powietrzu mogło to się stać wyłącznie w jeden sposób, mianowicie w wyniku działania paska detonacyjnego. Gdyby tak się tylko to stało, to samolot nie straciłby sterowności, pilot dalej by poleciał, mógłby wylądować bezpiecznie na najbliższym lotnisku. Ale stało się coś więcej. Oprócz tej końcówki rozsypała się w drobny mak reszta tego skrzydła aż do gondoli podwozia. Setki drobnych fragmentów zaściełają dystans na długości kilkuset metrów. To lewe skrzydło rozsypało się dosłownie w drobny mak. I to świadczy o tym, że nie było tam po prostu tylko jednej eksplozji. Tam był szereg eksplozji. Niektóre z nich my potrafimy zidentyfikować, patrząc na przykład, jak wyglądają poszczególne sloty. One zostały rozerwane od wewnątrz. Nie ma wątpliwości. Od wewnątrz to po prostu deformacja szczątków jednoznacznie na to wskazuje. A potem nastąpił szereg jeszcze innych wydarzeń, które w dalszym ciągu są przedmiotem analizy. Niewątpliwie został oderwany, czy odpalony, albo odstrzelony. Lewy statecznik poziomy. Leży on tuż za ulicą Kutuzowa. W tym samym miejscu został również odpalony fragment podwozia. Leży on tuż koło tego fragmentu lotki. A wobec tego przyczyna była nie jedna, bo coś spowodowało oderwanie części najwyżej leżącej w samochodzie i coś, no przecież innego, odpaliło część najniżej leżącą w samochodzie. A potem nastąpiło już coś, co było dopełnieniem tego, co się wydarzyło w Smoleńsku, czyli mianowicie eksplozja, która rozerwała kadłub. I sądzimy, że dopiero w wyniku tej eksplozji wszyscy zginęli.
Panie profesorze, ale pan doskonale wie, że takich raportów mniej lub bardziej częściowych podkomisji smoleńskiej i różnych zespołów było już kilka i one funkcjonują na jakby w pewnej takiej przestrzeni i politycznej, i medialnej. I przy każdym takim kolejnym panu wystąpieniu pojawią się od razu głosy, przepraszam, że tak trywializuję, ale Macierewicz znów mówi o zamachu, tak? Albo znów mówi o wybuchu. Czy te wszystkie rzeczy, o których pan profesor mówi, one są na tyle mocno udokumentowane, żeby można było zarzuty po prostu odrzucić jako polityczną publicystykę i powiedzieć, tutaj jest twardy naukowy dowód, wyliczenia, dowody?
Bardzo dobrze, że pan właśnie rozpoczął od tego, co mówi minister Macierewicz, bo w gruncie rzeczy nie powinno nas w ogóle interesować, co mówią poszczególni politycy.
Ale on jest jakby szefem tego zespołu, który pracuje nad tym, więc nie jest to jakiś polityk.
Co innego jest po prostu, kiedy on się wypowiada jako kierownik zespołu, a co innego, jeżeli wypowiada się jako polityk. On jest rzeczywiście również i politykiem. Proszę zwrócić uwagę, we wszystkich tych dyskusjach, zwłaszcza wtedy, kiedy biorą udział w nich parlamentarzyści albo dziennikarze, w ogóle się nie mówi o wydarzeniach potwierdzonych jakimiś badaniami. Mówi się o tym, co jakiś polityk powiedział albo co inny dziennikarz powiedział. Jest to w gruncie rzeczy irytujące. Bo czas najwyższy, żeby wreszcie przestać o tym, co ktoś tam powiedział, tylko skupić się na faktach. A właśnie te fakty będą w dniu dzisiejszym przedstawione na konferencji prasowej i myślę, że po prostu zakończy się wreszcie takie mielenie wody, gdzie po prostu ciągle się mówi, co powiedział ktoś tam.
Znaczy, nie wiem, czy do końca przekonuje mnie wizja dwóch Antonich Macierewiczów, którzy raz mówi coś jako polityk, a ja jako przewodniczący podkomisji, ale rozumiem, że będą przedstawione dowody i to jest bardzo ważna informacja. Czekamy zatem, czy pani Magdalena Merta chce coś powiedzieć?
Tak, ja jeszcze wrócę to może w jakimś stopniu do pierwszej części naszej rozmowy i do tego pytania, od którego pan redaktor zaczął, to znaczy o procesowej udowodnialności ustaleń. Otóż myślę, że ten podmiot 11-osobowy, stworzony przez prokuraturę i rodzaj komisji BIS jest właśnie po to, żeby sprawdzić, na ile ustalenia podkomisji są procesowo udowadnialne. I ja podzielam w jakimś stopniu pana wątpliwości, bo pamiętam, że na spotkaniu z ministrem Macierewiczem mówiono nam o pasku detonacyjnym, nawet podano jego wymiary, tak? I ja wówczas Zadałam pytanie, czy my mamy chociaż szczątek, skrawek tego, tak? Pojedynczy milimetr. No i pan minister przyznał, że to jest, że nie, tak? Bo to, co mówi pan profesor, co na pewno jest bardzo wartościowe, o tych uszkodzeniach blachy, fragmentach skrzydła. Pamiętajmy, że my nie mamy w ręku tych dowodów. My mamy ich zdjęcia. I dla mnie to zawsze było, zawsze budziło niepokój, na ile można zbadać katastrofę samolotu bez samolotu. Być może dzisiaj jest, komisja przekonuje, że techniki komputerowe pozwalają odtworzyć model samolotu na tyle wiarygodnie, że te materialne świadectwa nie są tak istotne. Tutaj Glenn Jorgensen powiedział, że wyjaśniano katastrofy, gdzie jeszcze mniej było dowodów materialnych i jeszcze trudniejsza sytuacja, a jednak się to udało. I daj Boże, żeby się udało i tutaj. Natomiast procesowa udowodnialność, że było tak, a nie inaczej, jest czymś odrębnym. I ja mam nadzieję, że staną się obie rzeczy. To znaczy, że i koncepcja tego, co się wydarzyło, będzie spójna, logiczna i wiarygodna, ale także, że równolegle będzie, te ustalenia będą się mogły stać dowodami procesowymi. I rozumiem też takie wątpliwości pana redaktora o tych koncepcjach, że tak powiem, pośrednich, tak? Bo one rzeczywiście się pojawiają. One są sprzeczne z tym, co dzisiaj się mówi. Ale niestety każdy ten etap był z fanfarami ogłaszany jako wielki przełom, tak? No a potem się okazywało, że to nie był żaden wielki przełom, tylko hipoteza, która się nie potwierdziła. I myślę, że dzisiaj w jakiś sposób to negatywnie rzutuje na każdy kolejny etap, że wtedy należało być bardziej powściągliwym. Przy czym to jest zarzut do polityków, a nie do oczywiście do specjalistów, być bardziej powściągliwym w anonsowaniu wielkich przełomów, bo teraz jak się zaanonsuje ten prawdziwy i ostateczny, to on może zostać przyjęty z taką świadomością, że może przynieść rozczarowanie, bo te poprzednie przyniosły. I myślę, że to w jaki sposób też pokazuje, dla mnie pokazuje pewną wartość pracy prokuratury. My nie znamy tych ludzi, oni nie podlegają presji medialnej, bo nie występują medialnie, tak? I w związku z tym mam takie wrażenie, że gdyby się od tej komisji po prostu odczepić, dać im pracować, dać im bez tego zainteresowania i wiecznego, to co pan profesor nazwał mielenia wody, tak, to byłoby to z pożytkiem dla prac.
Panie profesorze, czy pan coś
Ja na to patrzę nieco inaczej. Ja, tak jak powiedziałem, w trakcie konferencji smoleńskiej w moim przekonaniu został do końca już ustalony przebieg. Wszystko to, co jest przez ostatnie 2 lata pracy podkomisji, w niczym nie zmienia tego przebiegu. To są tylko potwierdzenia i powiedziałbym kolejne ustalenia co do przyczyn tego przebiegu. Jak wyglądała katastrofa smoleńska, jaki miała przebieg, wiemy od kilku lat i to tego nic nie zmieni, bo to jest ustalone na podstawie nie zeznań świadków, którzy mogą po prostu składać nieprawdziwe wyjaśnienia czy te zeznania. Jest takie powiedzenie w prokuraturze, kłamie jak naoczny świadek. Papier przyjmie również każdą po prostu tezę równie fałszywą, jak i prawdziwą. Ale te dowody materialne, które akurat są uwiecznione na tysiącach zdjęć, które zostały wykonane przez niezależnych operatorów, przez dziesiątki czy setki niezależnie pracujących ludzi, one nie mogą być zmienione. One po prostu już nigdy nie zmienią się i ten przebieg katastrofy, jak powiedziałem, jest już ustalony do końca. Co najwyżej będziemy tylko ustalać jakieś szczegóły dotyczące przyczyn, bo te przyczyny w gruncie rzeczy też już z grubsza rzeczy znamy. No to tyle. Dzisiaj nie będzie żadnego przełomu. Dzisiaj będzie tylko potwierdzenie tego, co wiemy od kilku lat. Zachęcam, każdy może sobie zajrzeć na stronę konferencjasmoleńska.pl, wyciągnąć ten dokument, który się nazywa Co wiemy o przebiegu katastrofy smoleńskiej i zobaczyć. Nic nowego po prostu się w tym sensie nie pojawi. Dziękuję.
Panie profesorze, czy to, to będzie pytanie laika, który nie jest żadnym specjalistą od nauk ścisłych, a w szkole z matematyką miał różnie, ale to będzie pytanie, które wiele osób sobie stawia. Czy pan uważa, jako naukowiec zajmujący się tymi sprawami od wielu lat, współpracujący z innymi fachowcami, że jesteśmy w stanie udowodnić, co tam się wydarzyło, zakładając, że nigdy w życiu nie dostaniemy się do wraku, bo może na przykład pan Władimir Władimirowicz jutro postanowi, nie wiem, wyrzucić go w powietrze albo już to zrobił. Czy bez corpus delicti będziemy w stanie ustalić, co tam się wydarzyło?
To jest dobre pytanie. Otóż w moim przekonaniu możemy to ustalić, ale nie będzie to po prostu koniec dochodzenia. Koniec dochodzenia powinien wyglądać tak, jak wymaga tego manual przygotowany przez ICAO, czyli ten International Civil Aviation Organization. To jest dokument, który mówi, w jaki sposób należy badać katastrofy. My staramy się dokładnie tak postępować, jak w tym dokumencie jest zapisane, ale rozpoczęliśmy pracę jako podkomisja 6 lat po katastrofie, więc nie mieliśmy tych możliwości, o których się w dokumentach ICAO mówi. To, co jest najważniejsze, to ten dokument mówi, że w sytuacji, kiedy skomplikowany jest przebieg katastrofy, trzeba dokonać rekonstrukcji wraku. I ostatnio po prostu, ja wielokrotnie już podkreślałem to, musimy występować o dostęp do wraku. Jeśli nam nie chcą tu zwrócić, to my tam pojedziemy i mamy go zrekonstruować. Dokładnie tak jak w Lockerbie, czy tak jak Holendrzy postąpili w przypadku MH17. Musimy to zrobić. To będzie rozstrzygające i kończące wszelkie dochodzenie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Godzina 10. Czyli poranek trzeba kończyć, ale ja przynajmniej mam taką zasadę, że kobiety mają ostatnie słowo. Jeżeli pani Magdalena Merta chce coś powiedzieć, to proszę bardzo.
To ja może skupię się na podziękowaniach, na tym, ponieważ rozumiem, że jednak jakiś etap dzisiaj osiągamy, na podziękowaniach dla tych, którzy przez tyle lat o tę prawdę walczyli. Ja byłam uczestnikiem konferencji organizowanej przez pana profesora i zdaję sobie sprawę, jaki ogrom pracy i wysiłku naukowego został w nie włożony. To może właśnie ta ósma rocznica jest takim momentem, żeby się im nisko pokłonić za to wszystko, co przez te lata robili i co po dziś dzień robią. Proszę przyjąć, panie profesorze, na pana ręce dla wszystkich członków komisji nasze podziękowania i wyrazy najwyższej wdzięczności i podziwu za wasze zaangażowanie w sprawę smoleńską.
Dziękuję za te słowa.
Poranek musi się kończyć. W naszym studiu byli pani Magdalena Merta i pan profesor Piotr Witakowski. Poranek zrealizował Paweł Chodyna, wydawcą była Natalia Bednarska, ja się nazywam Antoni Opaliński. Jutro Poranek Wnet poprowadzi Krzysztof Skowroński, a Radio Wnet gra codziennie od 7.07. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.